będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, porady pedagoga i psychologa przed nami, jak w każdy wtorek. Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować temat sprawiedliwość. Obok mnie siedzi pani dr Iwona Roszkiewicz, psycholog z Poznania.
Witam
bardzo,
serdecznie.
Bardzo serdecznie. Pani doktor, sprawiedliwość to korona wszelkich cnót. Sprawiedliwość to podstawa, tak?
Tak. I podstawa, i korona równocześnie. Rzeczywiście, kiedy wczytałam się w temat sprawiedliwości, zauważyłam, że autorzy w sposób niekłamany zachwycają się tą jedną z czterech cnót. Ponieważ pozostałe cnoty, czyli roztropność, umiarkowanie i męstwo, odnoszą się do człowieka, do niego samego. Natomiast sprawiedliwość jest cnotą społeczną. Ona reguluje nasze relacje z innymi ludźmi. Ta cnota jest tak rzeczywiście piękna, że od zawsze funkcjonuje taki jej opis. Ani wschód słońca, ani zachód słońca nie może wywołać tak wielkiego podziwu jak cnota sprawiedliwości. Dlatego mówi się o niej, że jest i podstawą, i koroną, i budzi właśnie autentyczny zachwyt. Dodam, że w Biblii mówi się, że jest słowo sprawiedliwość jest użyte blisko 800 razy, czyli jest to naprawdę
bardzo dużo.
Bardzo duży temat. Poza tym wszyscy przecież mówimy o sprawiedliwości, martwimy
na
się
co
o
dzień,
nią. Na co dzień,
prawda?
Na co dzień, tak.
Jeśli zapytałabym Panią o samą definicję sprawiedliwości, to jak należałoby to ująć?
Definicja sprawiedliwości znajduje się, jak wszystko, co w naszej cywilizacji łacińskiej wyrosło, już u starożytnych filozofów. I od tego czasu, aż po nasze czasy, to znaczy po katechizm Kościoła katolickiego, brzmi mniej więcej tak. Sprawiedliwość jest to stała i określona wola oddawania każdemu tego, co mu się słusznie należy. A więc stała i określona wola oddawania każdemu, co mu się słusznie należy. Jest tu akcent położony na wolę i jest tu akcent położony na słuszność i na samą sprawiedliwość, to znaczy co komu się należy i co możemy uznać za słuszne, aby się jemu należało. Tę definicję, jak powiedziałam, zapoczątkowali filozofowie starożytni, ale greccy, ale Cyceron, prawnicy greccy, z których najsłynniejszy, jak się niedawno dowiedziałam, był Ulpian, który stworzył takie podwaliny pod prawo stanowione w kierunku dobra wspólnego, i wreszcie Tomasz z Akwinu i Jan Paweł II, który taką właśnie definicję cytuje w swoim katechizmie Kościoła katolickiego.
A na jakich normach opierają się zasady sprawiedliwości, pani doktor?
Tu jest właśnie cały problem naprawdę złożony. Bo żeby określić, co jest słuszne, to trzeba znaleźć coś w rodzaju normy, jak niektórzy mówią, standardu tej sprawiedliwości. To znaczy właśnie, co jest sprawiedliwe. Mamy tutaj do wyboru trzy poziomy norm. Pierwszy poziom to jest prawo nadprzyrodzone, norma nadprzyrodzona. Po prostu chodzi o to, że w chrześcijaństwie, w teologii mamy taką wizję, że sprawiedliwość zaczyna się od wiary, nadziei i miłości, czyli od tych cnót, które są nam podarowane, wlane. Natomiast ta sama myśl jest wyrażona właśnie w filozofii, w ogóle w filozofii edukacji, i ona brzmi nieco inaczej, ale do tego samego się sprowadza, że poza nami jest coś takiego, co nazywamy zwykle prawdą, dobrem i pięknem. Jest prawda, dobro i piękno. To też jest poza nami. I podobnie jak wiara, nadzieja i miłość to jest coś, co, czym żyjemy, w takim kierunku zmierzamy, tak samo zmierzamy w kierunku prawdy, dobra i piękna. I to jest ta pierwsza norma, taka, która idzie, że tak powiem, z góry.
To jest ta norma nadprzyrodzona.
Nadprzyrodzona, można tak powiedzieć, tak. Jest też druga norma, która nazywana jest normą gatunkową. Chodzi o to, o odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek. To jest stałe pytanie, do którego ja też często nawiązuję, i chodzi o to, że odpowiedź jest dla sprawiedliwości istotna. Dlatego, że norma gatunkowa wskazuje na godność człowieka. To znaczy wszyscy jesteśmy godni. Ale teraz jest pytanie też od dawna dyskutowane, skąd się ta nasza godność wzięła. Jedyne wyjaśnienie jest takie, że logiczne, że jesteśmy obdarzeni transcendentną godnością. Transcendentą to znaczy nie tylko jesteśmy godni, bo tak sobie pomyśleliśmy, ale jest w nas coś, co płynie właśnie z góry, ze sfer nadprzyrodzonych, tym czymś jest po prostu dusza. Jesteśmy obdarzeni tą transcendentną godnością, dlatego że mamy ciało i duszę i inaczej się tego w ogóle nie da wytłumaczyć, bo nie da się wytłumaczyć innej przyczyny godności, jak właśnie ta niepowtarzalność człowieka, ta jego wyjątkowość, pochodzenie i cel, do którego człowiek zmierza. I to jest norma gatunkowa.
To druga, tak?
Tak.
Mówiła pani, że trzy są.
Tak, jeszcze jest norma prawa stanowionego. I tutaj mamy złożoność całą, dlatego że prawo stanowione usiłuje jakoś to wszystko, o czym mówiłam poprzednio, ująć w karby prawa spisanego, przepisów prawnych. Jest to oczywiście bardzo rzecz skomplikowana, jako nie będąc prawnikiem, nie mogę w ogóle tutaj podjąć tego tematu, ale rozmiar skomplikowania wyczuwam. I teraz jest taki problem. Prawo stanowione, to, które tworzą ludzie, albo w jakiś sposób nawiązuje do tego prawa nadprzyrodzonego i prawa gatunkowego, albo oddala się od tego prawa. Dlatego, że ludzie mogą opierać to, co wymyślą, że tak powiem, to prawo stanowione na poprzednio wskazanych prawach, albo mogą też właśnie tak jak powiedziałam, wymyślać nowe prawa, które się biorą znikąd, z pomysłu po prostu, z kreatywności. I w ten sposób to prawo stanowione jest dla nas wielkim problemem, bo albo jest umocowane w tym prawie gatunkowym, inaczej zwanym naturalnym i w prawie nadprzyrodzonym, albo się, że tak powiem, bierze znikąd, nie da się go uzasadnić i po prostu wprowadza zamęt. Tutaj chciałabym dodać, że z radością zapoznałam się przez internet z materiałami konferencji Uniwersytetu Śląskiego. Ta konferencja odbyła się w roku 2011. Tytuł konferencji był Sprawiedliwość w kulturze europejskiej. Rzeczywiście myśli, z którymi się mogłam tam zapoznać, były bardzo ciekawe, bo chodziło o to, w jaki sposób sprawiedliwość funkcjonuje w tej kulturze, skąd się właśnie, jakie są normy tej sprawiedliwości i w jaki sposób w tej chwili, w sytuacji liberalizmu, oddala się od tego, co byśmy mogli sobie wyobrazić jako prawo sprawiedliwe dla wszystkich. Także jest ten wydźwięk, że prawo stanowione zaskakuje nas negatywnie często.
Czyli przedstawiła nam pani normy, trzy normy, tak, na których opiera się sprawiedliwość, ale przed programem również mówiła pani o tym, że są trzy rodzaje sprawiedliwości. I no o to właśnie, chciałabym teraz zapytać.
Właśnie to jest kolejna komplikacja, bo rzeczywiście od zawsze wymienia się trzy rodzaje sprawiedliwości i to wszystko trochę może trudno brzmi, ale w istocie jest bardzo proste. Bo rzeczywiście sprawiedliwość, czyli to, co łączy nas z innymi, sprowadza się do następujących wymiarów. Pierwszy wymiar jest taki. Jest jednostka i są wszyscy inni, jest społeczność. I w związku z tym określono tą moją relację do całej społeczności jako sprawiedliwość współdzielczą. To znaczy ja jestem jakby w takiej spółdzielni, jak można się tutaj uśmiechnąć, czyli współtworzę tę całą społeczność i współtworzę równocześnie to, co coraz chętniej jest określane jako dobro wspólne. Czyli są takie zasady, to jest pierwsza płaszczyzna sprawiedliwości, sprawiedliwość współdzielcza. My wszyscy składamy się na tą globalną sprawiedliwość i taki mamy obowiązek. Znaczy składamy się na dobro wspólne, przepraszam, tak będzie poprawniej. Mamy obowiązek składania się na dobro wspólne. Może od razu wymienię te trzy,
tak
bo
bardzo
potem
prosiła.
Utkniemy zbyt długo na jednym problemie. Druga warstwa to jest sprawiedliwość wymienna. Tutaj chodzi o to, co jeden człowiek może dać innemu człowiekowi.
A trzecia, pani doktor?
A trzecia to będzie rozdzielcza.
Rozdzielcza.
Także pierwsza to jest współdzielna, czyli to wszystko, w jaki sposób składamy się na to całe dobro. Wymienna to jest to, co poszczególni ludzie indywidualnie mogą sobie ofiarować i do czego są równocześnie zobowiązani. I trzeci rodzaj sprawiedliwości to jest sprawiedliwość rozdzielcza. To znaczy, można powiedzieć, że jeżeli tak się bardzo staramy, żeby dołożyć coś do tej wspólnoty i staramy się o tą sprawiedliwość w naszych relacjach, to gdzieś to po prostu jest jako jakiś stan i teraz ten stan powinien być rozdzielony między wszystkich i to jest sprawiedliwość rozdzielna. Oczywiście najlepiej by było, gdyby sprawiedliwie.
I jeszcze może...
No tak, musiałabym teraz dodać, że w sprawiedliwości współdzielnej ważne są dwa podstawowe elementy. Jeden element to jest to, aby składać się na podstawy naszego bytu, to znaczy na współdzielczą sprawiedliwość składa się nasza praca, nasze podatki i obrona nas samych, naszego państwa, czy też narodu w momencie jakichś zagrożeń. To jest podstawa sprawiedliwości współdzielczej. Jesteśmy po prostu do tego zobowiązani. Natomiast drugim momentem naszego zobowiązania jest to, żeby się składać na wspólne dobro natury moralnej właśnie. To znaczy, żeby w sobie rozwijać takie cnoty, i roztropności, i umiarkowania, i męstwa, które ostatecznie składają się na to, że jesteśmy zdolni kształtować nasze zachowania społeczne na najwyższym poziomie, tak żeby rzeczywiście przyczynić się do tego dobra wspólnego. Czyli my sami, już nawet bez pracy i bez podatków, składamy się na to dobro wspólne. To tyle musiałam dodać, jeżeli chodzi o tą
współdzielczą. Dziękuję bardzo, pani doktor. Chciałabym jeszcze zapytać na koniec, zanim połączymy się z naszymi radiosłuchaczami, na co należałoby zwrócić uwagę w kształtowaniu woli dziecka w kierunku właśnie sprawiedliwości, no bo ta audycja podąża w tym kierunku, tak, żeby tutaj rodzicom coś podpowiedzieć.
No właśnie, przygotowując się do tej audycji, widziałam, że no, rozmiary treściowe są tak duże, że ja po prostu nie jestem w stanie przedstawić tej kwestii w jednej audycji, stąd ten skrót myślowy, który teraz nastąpił, mianowicie przechodzimy do woli, ponieważ mówiliśmy, że sprawiedliwy, cnota sprawiedliwości oznacza stałą gotowość woli, stałe nastawienie woli na oddawanie innym tego, co im się słusznie należy. No właśnie, jak to wychować? Muszę powiedzieć, że współcześnie wydaje mi się to ogromny problem, dlatego że tendencje edukacyjne poszły raczej w tym kierunku, żeby wychowanek był nastawiony na swoje potrzeby i swoje cele, i swoje ambicje. Taki jest zarysowany trend i jest to taka tendencja, która łatwo może być kupiona, bo wystarczy tutaj skoncentrować się na sobie dostatecznie mocno i rzeczywiście iść w tym kierunku pozornie łatwym i przyjemnym. Natomiast trudno zwrócić się w kierunku osób, które czegoś oczekują od nas i mają do tego prawo. A więc kształtowanie woli trzeba by zacząć, że tak powiem, od początku. Początek jest taki. Podstawą tej sprawiedliwości współdzielczej, czyli tego naszego dobra wspólnego, jest czwarte przykazanie, czyli cześć dla rodziców. Cześć dla rodziców, dla krewnych, dla ojczyzny, dla starszych. Czyli trzeba by po pierwsze starać się przywrócić to, co jakby rozmyło się w ostatnich czasach bardzo mocno. To jest w ogóle pierwszy punkt sprawiedliwości tej współdzielczej. Nie może być dobra wspólnego, jeżeli nie będziemy mieli właśnie czci. To jest dobre słowo, cześć. Są inne określenia, ale cześć wydaje mi się najprostszym.
Ale rzadko używana już obecnie, prawda? Wychodzi jakby z obiegu, z mody.
No tak, taki. Ale jak to inaczej
tak,
nazwać?
No więc właśnie.
To jest właśnie bo cześć, jest czyli sens. Szacunek w najwyższym stopniu. W najwyższym stopniu szacunek dla tych, którzy tworzyli kulturę, dzięki którym otrzymali utrzymaliśmy życie, dach nad głową, zaspokojone podstawowe potrzeby i niezależnie od niedomagań właśnie rodziców, krewnych, ojczyzny, znaczy ojczyzny w sensie ludzi, którzy na tą ojczyznę się składają, i tak pozostaje od nas, u nas wymóg trzy, bo to nas samych ratuje w kierunku własnej sprawiedliwości, a więc ta cześć to jest najważniejsza sprawa. A poza tym pozostają nam jeszcze takie zabiegi wychowawcze i w tych zabiegach może zwrócę uwagę na takie najważniejsze może punkty. Mianowicie tak, kształtowanie woli opiera się na dwóch zasadniczo drogach. Pierwsza droga to jest odmawianie sobie czegoś, a druga droga to jest postanawianie czegoś. Mhm. A więc możliwie wcześnie dziecko powinno zapoznać się z tym podstawowym dylematem moralnym. Nie trzeba wszystkiego mieć i chcieć. Znaczy chcieć można, ale mieć już niekoniecznie. Mhm. Właśnie ta wola jest tak skonstruowana, że możemy z czegoś zrezygnować na korzyść innych. Mhm. To jest pierwszy punkt. Odmówić sobie czegoś. A drugi moment to jest postanowić. To są postanowienia w kierunku dobrym. I tutaj dotknę znowu tego bolesnego tematu. Rodzice spotykają się z zaleceniem takim, że każda treść jest dozwolona dla dziecka, każdy film, każda książka. Dziecko może wszystko czytać, również no, naprawdę niebudujące książki. I teraz właśnie na czytaniu książek i oglądaniu filmów można pokazać dziecku coś bardzo ważnego. Albo będzie sobie umysł zaśmiecał, albo będzie chłonął materiał, który go przygotuje, pociągnie jakoś jakby do ukierunkowania woli na dobro. Pokażemy mu tak, słuchaj, to jest dobre. I tą wolę ćwicz, no, kieruj się w tym kierunku, rób to często, dlatego że to jest ten kierunek, na którym znajdziesz szczęście. Natomiast gubienie się w jakiejś literaturze, w jakichś filmach, programach i tak dalej, no może
to nie jest, myślę, kwestia tylko zaśmiecania, ale również tego, że dziecko sobie nie poradzi z każdą treścią.
No i nie poradzi. To znaczy wola to jest coś, co się składa z trzech zasadniczo elementów. Z naszego intelektu, czyli z naszego rozumienia, z naszego dążenia, które się wyraża w słowie chcę albo nie chcę. I wpływ na to mają uczucia. Jeszcze jest ten sąd moralny w postaci powinności. To rzeczywiście jest cała skomplikowana struktura, ale trzeba dziecko przygotowywać do tego, że on jest dla innych, z innymi i dla innych, a nie tylko sam dla siebie. Ta tendencja bycia samym dla siebie no, przewija się w takich zaleceniach właśnie pedagogicznych, realizuj swoje cele i realizuj swoje, spełniaj swoje potrzeby, w takich jak właśnie bądź asertywny albo stawiaj granice sobie nienaruszalne. To wszystko jest taka tendencja do zamknięcia dziecka, tymczasem wychowanie powinno kierować dziecko na te wartościowe, na te wartości większe od nas, którym wszyscy powinniśmy służyć.
Dziękuję pięknie. Myślę, że o tym odmawianiu, nauce, odmawianiu sobie czegoś, czy postanawianie czegoś, to bardzo istotne elementy i można by poświęcić dużo więcej uwagi, prawda? Ale niestety, no niewiele czasu już zostało, dzisiaj przynajmniej, proszę Państwa, dlatego w tej chwili zachęcamy Państwa do wybierania numerów telefonu. Chcecie Państwo powiedzieć o swojej refleksji, która się zrodziła w trakcie tej audycji, to zapraszamy bardzo serdecznie. Przypomnę, że gościem dzisiaj w studiu jest pani doktor Iwona Roszkiewicz, psycholog, a mówimy o sprawiedliwości. Numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu to numer 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 i dla telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka 66. Zapraszamy. Słuchamy. Bardzo proszę.
Ja mam na imię Magda. Mam takie pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy to nie dotyczy osoby dziecka, tylko dorosłej osoby, która twierdzi, że na przykład ma prawo do wolności i ma prawo do na przykład przyjemności typu pornografia i że to nikomu krzywdy nie robi, bo przecież nikogo nie zabija, ani też nic, więc jak w takiej sytuacji funkcjonować i jak reagować na dorosłą osobę.
Mhm. Pani Magda, wszystkie... tak? Zadaję to pytanie. Pani Magda?
Tak. Wszystkiego dobrze życzę.
No, dziękuję pani Magdo. Pani doktor, kwestia wyboru.
Tak, to porządkuję sobie w tej chwili raczej ten problem. To jest problem z zakresu nieopanowania i nieumiarkowania, oczywiście opanowania siebie. Myślę, że zawsze są takie drogi. Szczególnie w stosunku do dorosłych i bardzo trudnych przypadków wiadomo, że podstawą jest modlitwa i przepraszam, że o tym przypominam, ale naprawdę od tego myślę trzeba zacząć, bo może to tylko pozostanie, jeżeli chodzi o dorosłe osoby. Natomiast myślę, że trzeba pamiętać o tym, że sprawiedliwość to jest miłość. Czyli to jest ta kwestia, określamy to jako porządek osoby i porządek dobra. W porządku osoby kochamy wszystkich, również ci, którzy się bardzo zagubili. Myślę, że trzeba okazać temu człowiekowi bardzo, bardzo dużo życzliwości i zrozumienia z jednej strony. Natomiast z drugiej strony trzeba próbować mu wytłumaczyć, że właśnie jest coś takiego jak dobro. I to dobro jest, wymaga wysiłku, że to dobro przynosi człowiekowi szczęście, że jest to droga, na którą naprawdę warto wejść. Nie wiem, w jaki sposób rozmawiałabym z tą osobą, ponieważ słowa zwykle mi przychodzą do głowy, kiedy już tę osobę widzę. Ale myślę, że to jest właśnie ta droga, próbować rozmawiać i tłumaczyć.
Dziękuję pani doktor. Podejmiemy drugi telefon. Prosimy, Radio Maria.
Halo.
Tak, słyszymy pana. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Marek, Polska Południowa. Ja mam taką sprawę. W lipcu bodajże dzwoniła pani Jolanta do porady pedagoga i psychologa. Miała taki problem, a ja jestem po przeciwnej stronie tego jej problemu. I prosiłbym tą panią Jolantę o numer, o kontakt z biurem radia. Ja zadzwonię, jeżeli...
No panie Marku, ale to nie czas na to. Naprawdę myślę, że no w tej chwili mówimy o sprawiedliwości. Jest audycja, jest gość. Także jeśli są takie dylematy, to bardzo bym prosiła poza anteną załatwiać. Kolejny telefon, proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Emilia z Poznania. Ja słuchałam właściwie ostatnią część tej audycji, pani doktor. Chciałam za nią bardzo serdecznie podziękować i podzielić się taką radością. Jestem mamą 4-letniej córeczki, której no tak jak każda troskliwa mama, staram się dozować różne przyjemności i ostatnio doświadczyłam bardzo miłej sytuacji z jej strony z kolei, ponieważ no nie pozwalam na oglądanie wszystkich bajek. Są bajki, które są bardzo barwne, ciekawe, na pewno by jej się bardzo podobały i ona o tym wie, bo czasem po prostu ogląda jakieś fragmenty, ale była taka sytuacja, w której powiedziała sama: mamo, ale tej bajki ja nie oglądam, bo ty nie pozwalasz jej oglądać, i wyszła z pokoju. Bardzo mnie to ucieszyło jako mamę i cieszę się, że ten proces wychowawczy już u takiego 4-letniego dziecka jest możliwy, więc chciałam dodać wszystkim mamom, które mają dylematy, czy takie dzieci również warto jakoś ukierunkowywać, dodać otuchy, że warto. Bóg zapłać, dziękuję.
Bogiem. Bóg zapłać.
Bardzo, bardzo pani dziękuję, nadzwyczaj serdecznie, bo to jest właśnie kierunek, o którym zapomnieliśmy i pani przypomina, że jakie to jest skuteczne. Po prostu dzieci są posłuszne, jeżeli czują atmosferę porządku i troski rodziców, to one po prostu są posłuszne i wygłaszają to piękne zdanie. Właśnie mama nie pozwoliła i dziecko to uznaje. Bardzo pani serdecznie dziękuję.
Mama nie pozwoliła, ale dziecko potrafi już samodzielnie odmówić sobie
właśnie,
czegoś.
To już jest samo wychowanie.
Tak. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Częstochowy.
Tak.
Ja słuchając tej analizy sprawiedliwości przez panią doktor, skojarzyłam sobie taki werset, tylko nie bardzo pamiętam, z której Ewangelii on pochodzi, czy może z któregoś listu apostołów. W każdym razie brzmi mniej więcej tak, nie cytuję tego dosłownie, tylko sens tego jest taki. Sprawiedliwość wyrosła z ziemi i ucałowała się z miłością. Czyli jak gdyby potwierdza to, co pani doktor mówiła, od nas wszystkich zależy, czy będzie wśród nas, czy będziemy postępowali uczciwie, sprawiedliwie. Jeśli tak, to nam gwarantuje jak gdyby pokój. Tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja już nie miałam czasu powiedzieć o tym, że sprawiedliwość prowadzi do miłości, a miłość do pokoju, czyli do tego, na czym nam najbardziej zależy. To zdanie o ziemi to jest to, co jest dodatkowym uzasadnieniem naszej miłości do ojczyzny i osobistych starań o nią. Jesteśmy z ziemi, a w ogóle z tej ziemi, i jeżeli chcemy dojść do pokoju, to musimy się tutaj właśnie w tych warunkach o tę sprawiedliwość starać.
Pani doktor, proponuję jeszcze jeden telefon, który już będzie wieńczącym taką naszą audycję. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Mazowieckiego. Ja wiem, że mam malutko czasu, dlatego się stremowałam. Natomiast serdecznie chciałam podziękować, ponieważ też miałam możliwość dołączenia już prawie przy końcu. Natomiast nieważne w którym momencie, ważne, że esencja trafiła tam, gdzie powinna. Za to serdeczny Bóg zapłać. Natomiast chcę dołączyć też do głosu pani, która wcześniej mówiła o tym zwracaniu uwagi na odpowiednie treści, które spłyną chociażby z telewizora. Rzeczywiście ja mam dzieci w wieku 3 i 8 lat i to starsze, które jest bardziej reaktywne, próbuje wymuszać. Natomiast rzeczywiście to jest jedno z nielicznych dzieci, które ogląda bajki nie na Cartoon Network, tylko na programach, które są bardziej przyjazne dzieciom. Ale ta młodsza, która ma niespełna 3 lata, również podobnie jak lecą, czy zaczynają się bajki, o których rozmawialiśmy, że wprowadzają pewien niepokój, bo ona nie rozumie, dlaczego pewnych bajek nie powinna oglądać, ale mówię, że w mamie powodują niepokój i w tobie też, więc chciałabym, żebyśmy wybierały bardziej bajki, które będą wprowadzały w nas radość i naukę. I ona ostatnio też właśnie mówi, mama, słuchaj, musisz przełączyć szybko, bo leci inna bajka. I tej bajki ja nie mogę, więc to jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście z dziećmi rozmawiać na tym etapie. I jeszcze jedno takie króciutkie pytanie i już uciekam z anteny, zwalniam. Co zrobić w przypadku takim, kiedy się rozmawia z dzieckiem, które już jest w szkole, pierwsza, druga klasa i tam to dziecko walczy w cudzysłowie, bo jakby ja mam, jestem przeciwko przemocy i przeciwko jakby takiemu odnajdywaniu się dziecka poprzez przemoc w klasie. Natomiast inne dzieci rzeczywiście mają takie treści wpajane poprzez bajki i poprzez inne systemy wychowawcze. I to dziecko jest w jakiś tam sposób trochę tłamszone, ale nie potrafi oddać, bo ma w domu naukę, że nie oddajemy, czy nie bijemy się, tak? Czy nie używamy przemocy. Jak z takim dzieckiem rozmawiać, żeby mogło się odnaleźć w tej społeczności, a nie było zbyt mocno spychane na margines przez to, że w domu jest...
Dobrze, pani Katarzyna, rozumiemy już, żeby pani
dobrze,
psycholog mogła odpowiedzieć.
Czas się skończył. Tak? Nasuwa mi się tylko taka myśl, że swoją siłę możemy pokazać w dwojaki sposób. Albo brutalny, albo moralny. Myślę, że wrażliwe dziecko szybko zrozumie, że jest coś takiego jak siła moralna, która jest bardzo potrzebna. Oczywiście trzeba dodać dziecku odwagi i uczyć go też unikania trudnych sytuacji, bo czasem, nie ukrywam, lepiej uciec.
Dziękuję. Bo to jest taka esencja, pani doktor. Rzeczywiście bardzo krótko pani odpowiedziała, ale myślę, że zadowala nas ta odpowiedź. Proszę państwa, czas naszej audycji już dobiegł końca. Bardzo dziękuję państwu za współudział. Dziękuję za wysłuchanie i pani za przybycie
dziękuję
do
bardzo.
Studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.